Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Piotr Perczak, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam bardzo serdecznie. Świeżutko po sesji budżetowej jesteśmy. Dawno tak nie było, żeby budżet niemalże przez aklamację został przyjęty. Tak jak sobie próbowałem odtworzyć w pamięci, nie pamiętam takiej sesji budżetowej.
Uśmiecham, że zazwyczaj to radni między sobą dłużej dyskutowali, a wczoraj najdłużej to właściwie prezydent
mówił. To prawda.
Tam ponad 70 minut, gdzie zazwyczaj około 20 minut mu zajmowało. To może to też jakby efekt wcześniejszych jakby rozmów, ustaleń, także i w komisjach pracy, pewnych wyjaśnień, o których rozmawialiśmy. Oczywiście wątpliwości, które też przedstawialiśmy, ale też i formy pewnego podejścia, ponieważ ustaliliśmy, że oczywiście nie ze wszystkimi się rzeczami w samym budżecie się zgadzamy.
No, nie da się takiego stworzyć, który będzie zadowalał wszystkich od A do Z, bo to bardzo trudny dokument jest przecież.
Dokładnie tak. Natomiast, żeby z kolei nie wstrzymywać prac nad tym budżetem, ustaliliśmy, że poprawki nasze, które będziemy przedstawiać także jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, przedstawimy je w styczniu. I prezydent już nie w formie autoprawki, ale oczywiście w formie jakby tutaj przyjęcia dokona tych zmian, o które myśmy wnioskowali, będziemy wnioskować. Natomiast dlaczego głosowaliśmy wczoraj z kolei za tym budżetem? Dlatego, że to, co wspomniałem najpierw, kwestia proceduralna. Jest bardzo dużo inwestycji, a zatem trzeba jak najszybciej przygotowywać przetargi, procesy konkursowe, bo to kwestia inwestycyjna, to znowu organizacje pozarządowe, to różne instytucje. I teraz przyciąganie tego budżetu byłoby być może niekorzystne dla tych instytucji, które mogłyby już realizować te poszczególne zadania. W związku z tym uznaliśmy, że w tej chwili niejako tak z pewną dozą zaufania oczywiście, ale do tego, żeby można tak na poważnie, żeby można było realizować budżet, żeby można, tak jak powiedziałem, wszystkie procedury rozpoczynać, przyjęliśmy w dniu wczorajszym, głosowaliśmy za tym budżetem. Tak jak wspomniałem, z uwagami, które pan prezydent też przyjmuje.
Standardem jest, że w roku każdym kalendarzowym zmiany są dokonywane budżetowe, różnego rodzaju przesunięcia. No nawet trudno byłoby jeszcze w listopadzie założyć, jak będzie przyszły rok wyglądał, bo tak naprawdę nie wiemy. Właśnie nie wiemy, jak będą wyglądały procesy inwestycyjne. Przecież może się okazać, obym nie był tutaj złym prorokiem, że pieniądze przeznaczone na konkretną inwestycję będą miały problem z wyłonieniem wykonawcy. No takie rzeczy się niestety dzieją, a że w tej chwili mamy boom inwestycyjny generalnie w całym kraju, no to firmy to wykorzystują skrzętnie. Wcale się im nie dziwię z drugiej strony.
Oczywiście, że tak, ale to raz firmy, dwa pracownicy, którzy tam pracują. Oczywiście. Mają możliwość raz pracy, a dwa większego zarobku. I to jest naturalna rzecz wtedy, kiedy następuje wzrost gospodarczy. I zanim jakby opowiem jeszcze o tej historii naszego budżetu, to oczywiście cieszyłem się wczoraj, bo prezydent Janusz Kubicki, być może ta forma trochę zabiegu, jak to niektórzy mówią, socjologicznego, ale pochwalił właściwie prawie wszystkich radnych Prawa i Sprawiedliwości, że w tym budżecie 2000...
Miły gest przedsiębiorczy.
No, bardzo dziękuję oczywiście, tym bardziej, że Wigilia była, ale jeżeli mówimy o budżecie, to bardziej tam myślę, że to nie chodzi o lubienie, nielubienie, o gesty, nie gesty, tylko rzeczywiste wykonanie pewnych zadań i realizację tych zadań, o które myśmy postulowali. I myślę, że dlatego akurat wypominał, jak to tam, kto tamkolwiek nazwie, ale monitoring w przyszłym roku, o którym ja od wielu lat mówiłem, centrum przesiadkowe, o którym Kazimierz Łatwiński mówił. Kwestia socjalna, nawet panią Rodowicz przecież prezydent wymienił tutaj łącznie z programem 500+. Wymieniał także oczywiście i pozostałych radnych, więc ja myślę, że to, że te zadania znajdują się, to bardzo dobrze. Dobrze, że wreszcie raz są pieniądze na te zadania, a dwa, że prezydent uznał, że one są ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
No przecież nie układa tego budżetu dla siebie, no umówmy się. To nie jest tak, że prezydent sobie układa jakiś tam plan finansowy, a państwo mówicie, dobra, jak nam da, to go poprzemy, jak nam nie da, to nie. No. Tak się nie dzieje. No, te pieniądze będą wydawane z myślą o mieszkańcach miasta.
Oczywiście, że tak. Natomiast jakby jest różnica priorytetów. I ja to wczoraj powiedziałem. Tutaj jakby wyraźnie się różnimy z panem prezydentem. Pan prezydent jakby patrzy, gdzie są pieniądze i szybko wydajemy. W moim przekonaniu czasem niekoniecznie dobrze. Ja uważam, że najpierw należałoby spojrzeć, gdzie my potrzebujemy jako mieszkańcy Zielonej Góry. Gdzie Zielona Góra potrzebuje, jaki zakres, jakich inwestycji lub jakiego wzmocnienia, bo to nie tylko kwestia jest inwestycyjna, to jest też społeczna, zdrowotna. I tutaj ja zaznaczam, zaznaczyłem, że na kwestie zdrowotne bardzo mało wydajemy w przyszłym roku. Tak czy inaczej, to jest kwestia jakby koncepcji podejścia do budżetu i tutaj akurat się różnimy w tym zakresie, co nie zmienia faktu, że zadania, które są wpisane, należy w większości, oczywiście nie, w większości, nie wszystkie, ale w większości należy realizować. I wracając do wcześniejszego pytania oczywiście, czyli czy to nie nastąpi przesunięcie, czy będzie rzeczywiście wykonane to zadanie? Nie wiemy. No przykład trasy aglomeracyjnej, który właściwie od kilku, powoli nastu lat był ciągnięty.
Właściwie koncepcja narodziła się już w 70-tych latach.
Tak, ale ta koncepcja akurat była trochę inna. I tu uważam, że trochę, że tak powiem, nie mówił prawdy. Ta koncepcja, jak dokładnie ktoś się przyjrzy w dokumentacji, ona mówiła oczywiście od ulicy Batorego, skrzyżowania z Dworcową.
Ja, też tam się zmieniło, inaczej miasto wyglądało wtedy.
Ale sam przebieg. On nie miał wychodzić tam, gdzie w tej chwili wychodzi, czyli jakby jadąc od ronda PCK przed centralą, tą byłą centralą Rybną, a za centralą Rybną. To zmieniałoby całkowicie dalszy ciąg. Ona miała iść do ulicy Foluszowej i tam cały transport wyprowadzać na Krosno-Odrzańskie.
Niespecjalnie ma teraz
Ale niestety to powoduje spiętrzenie komunikacji w centrum. I to ta trasa nie staje się nagle aglomeracyjną, tylko tak naprawdę w tej chwili okazuje się, że wczoraj było to przedstawione przez prezydenta, że prezydent będzie lobbował za przeprowadzeniem przez działki tego drugiego jakby etapu aglomeracyjnego, który to etap ten drugi został zablokowany przez wielu mieszkańców, także został przez ówczesnego ministra środowiska, bo nie było tam oceny środowiskowej.
Nawet gdyby była, to jest to za każdym razem tego rodzaju inwestycja, że ona wywołuje wśród mieszkańców różnego rodzaju emocje.
To prawda, tak? Ale to jest efekt na to, że to nie wszystkie drogi możemy sobie robić, lub nie wszystkie inwestycje możemy zrobić tak, jak nam się podoba. To musi być wszystko robione z głową, to znaczy musi być przeprowadzone wszelkie badania i natężenia ruchu, a w tej chwili tak naprawdę będzie, jeżeli jakby kończąc ten temat samej aglomeracyjnej, będziemy dojeżdżać do Alei Zjednoczenia i albo w prawo w Działkową, która i tak jest zakorkowana, albo z powrotem wracając na rondo PCK, które w tym momencie będzie z ulicy Zjednoczenia jeszcze bardziej zakorkowane niż już jest teraz.
Samochodów mamy tyle, ile mamy w mieście, to nie trzeba nikomu tłumaczyć i to widać.
Dlatego trzeba te rzeczy jakby wcześniej oczywiście rozpatrywać, a nie bazować na dokumentacji tylko sprzed tam 30 czy 40 lat.
A powiem natomiast panu, że wejdę w słowo, bo właśnie przyszło mi coś do głowy. Widziałem wpis na Facebooku u prezydenta, który po prostu pochwalił się tym, że budżet został uchwalony na kolejny rok, i w komentarzach ludzie pisali różne rzeczy i tam pojawiła się, moim zdaniem, zaskakująca koncepcja, gdzie mówią, zróbcie coś za moment z domami towarowymi centrum. Wiadomo, że tu jest sytuacja skomplikowana. Prezydent, jeśli się nie mylę, napisał, że idealnie byłoby wyburzyć centrum całkowicie i zrobić tam park miejski w środku miasta. Odważne, powiem szczerze, ale kto wie, czy to nie zyskałoby dużej akceptacji mieszkańców. Bo ten parczek, który jest pomiędzy centrum biznesu, a ten skwer właściwie zielony, no to taki quasi parczek. Tak?
Pamiętam w pierwszym roku prezydentury pana Kubickiego, gdzie tam miała być potężna galeria handlowa od obecnego centrum biznesu poprzez właśnie ten parking pomiędzy centrum, domem centrum, poprzez pocztę, aż właściwie do byłego Hermesa w tej chwili dyskoteki. Więc mam wrażenie, że to tak co jakiś czas będzie się ta koncepcja zmieniała. Nie wiem, co tak naprawdę tam powstanie, natomiast rzeczywiście
może się zdarzyć, że nic nie powstanie, bo nie dojdzie nigdy
tak
władza miejska
dokładnie, jak dzisiaj.
Z właścicielem.
Natomiast co do samego obiektu, rzeczywiście on czy straszy, to może za mocne słowo, ale na pewno warto byłoby w tym miejscu coś ciekawego, sympatycznego wykonać. Przypomnę, że samo centrum biznesu było wystawione parę razy na sprzedaż i jakoś chętnie nie było, więc takie rozwiązania, nazwijmy to w sensie wyburzenia, postawienia czegokolwiek, czy tam pustego terenu, jest najłatwiejsze. Czy słuszne, czy nie, nie wiem. Trudno mi powiedzieć, zastanawiam się.
Też nie wiem, czy ludzie chodziliby do parku
nie słyszałem
na Westerplatte, tak?
Natomiast w samym centrum miasta, tak, w samym środku park, to myślę, że zaraz szybko jakiś inwestor by się wtedy znalazł. Tylko koszty są też tego wyburzenia i być może ten właściciel, który jest teraz...
Ale zostawmy, bo to było pewnie rzucone hipotetycznie po prostu gdzieś na fali tego, o czym mówią, mieszkańcy, ludzie w internecie piszą różne rzeczy, właściwie wszystko można.
Natomiast faktem jest, że pomimo dosyć dużej kwoty na przyszły rok inwestycji, to nie są wszystkie rzeczy, które są potrzebne do wykonania. Jest jeszcze parę ulic, które potrzebują remontu i o tym też dyskutowaliśmy, też rozmawialiśmy. Także to, no, ja się obawiam ciągłego jeszcze odszkodowania dla przedszkoli niepublicznych. O tym prezydent w ogóle nie wspominał, a pieniądze muszą się znaleźć, tak jak się znalazły w tym roku. I one będą niestety kosztem czegoś, jak to zawsze.
Przecież nie da się mówić, że te pieniądze w dużej mierze są, tak? Bo one były, tylko jeśli była pomniejszana dotacja, no to znaczy, że miasto w ten sposób oszczędzało, czyli nie wydawało tych pieniędzy.
Teoretycznie tak, ale proszę pamiętać, że po pierwsze budżet miasta jest, nazwijmy to, roczny, to znaczy on jest zamykany 31 grudnia niejako na zero i na zero otwierany. Tak w skrócie bardzo opisowo można powiedzieć. A zatem inwestycje, które nie zostały wykonane w danym roku lub nie były wydane pieniądze w danym roku, to w przyszłym niejako one przepadają, tak w cudzysłowie, tak? Bo znowu mamy określoną kwotę przychodu, określoną kwotę rozchodu i to musimy wtedy w następnym roku z czegoś zrezygnować. Nie robimy tej ulicy, nie dajemy na jakieś inne instytucje i to się nie da tak porównać, no, jeżeli nie wydaliśmy wtedy. No tak, a druga rzecz to jest kwestia kosztów związanych, bo sama dotacja to jest jedna rzecz, ale proces związany z obsługą prawniczą, kwestia odsetek potężnych, te pieniądze tak naprawdę to są pieniądze, które powinny trafić właśnie choćby do dzieci, do młodzieży w
naszym mieście. Chociaż tutaj tak naprawdę jeszcze definitywnie nie wiemy, jak to wszystko się skończy, bo to
nie wiemy, ale w tym roku, miesiąc temu na sesji budżetowej musieliśmy już przesuwać 3 miliony 800, czyli te 4 miliony, które mogły pójść na jakiekolwiek inne zadanie.
No tak to jest z budżetem, jeśli porównamy budżet.
To nie tak to jest, panie redaktorze, ja tu muszę jasno i czytelnie
mówię powiedzieć. Przesunięcia.
Okej, przesunięcia, co do przesunięć ich było dużo, nawet teraz jeszcze te zadania, które są niewykonane, ale co do pieniędzy, niestety to są duże pieniądze i to tylko z tego powodu, że prezydent uznał, że nie zapłaci. Nie dlatego, że miał wątpliwości prawne, bo wszyscy mówili, nawet radni wspominali, że to ta płatność zgodnie z tą umową, która została zawarta przez miasto, dla przedszkoli niepublicznych się należy. Czy sama umowa była korzystnie zawarta dla miasta, czy też nie, to jest inna sprawa. Ale jeżeli już została podpisana przez prezydenta, to zapłata się należy.
No, jeśli zestawimy cały budżet, ten zaprojektowany i uchwalony przez państwa wczoraj na przyszły rok, mamy tutaj ponad miliard, przynajmniej na papierze, i tyle pieniędzy w tym budżecie będzie. Zestawimy to z budżetem, który wczoraj uchwaliło województwo lubuskie. Tu się okazuje, że jest niespełna 500 milionów i ktoś mógłby powiedzieć, jak to w ogóle możliwe, tak? W mieście mamy miliard z kawałkiem, a oni nie mają 500 milionów. 500 milionów to też ogromna kwota. No.
Dokładnie.
Tyle, że na całe województwo.
Oczywiście, jeszcze patrząc na koszty jakby administracji, ilość pracowników, już nie mówię zarządzających, bo w Zielonej Górze jest prezydent i 3 wiceprezydentów. Ilu członków zarządu, proszę zobaczyć. Ilu dyrektorów departamentu jest w Urzędzie Marszałkowskim, a ilu w Zielonej Górze.
No, to jest ogromna instytucja urzędnicza, to, no, tak naprawdę. Ja myślę, że nie wiem, czy można w ogóle porównywać Urząd Miasta.
Dokładnie. No właśnie. Natomiast, no i to jest dobre pytanie, tak? Natomiast rzecz jest istotna i myślę to, co prezydent, podkreślam, prezydent powiedział na początku sesji, że następuje też wzrost gospodarczy, że są dochody. Cieszę się, bo 2 lata temu wspominał, że kiedy PiS doszedł do władzy, że nie wiadomo, co będzie, bo będą zmiany w podatkach CIT-u, PIT-u.
Nie było to odkrywcze.
No tak, ale to akurat wiemy, że to było trochę z sarkazmem, z dużą wątpliwością co do możliwości realizacji. A się okazuje, że to wszystkie działania są bardzo słuszne, bardzo potrzebne. Z punktu widzenia finansowego to ewidentnie widać na budżecie właśnie miasta Zielona Góra. Porównując do budżetu Urzędu Marszałkowskiego, też trochę wzrósł, tak? Ale no, może tu jest lepsza współpraca z Prawem i Sprawiedliwością też na poziomie rządowym, bo przecież kilkanaście razy ministra Maternę prezydent chwalił za współpracę
między
i pomoc.
Dzięki panu ministrowi mówimy o obwodnicy południowej, która też była kontrowersyjna. Oczywiście. Równie dobrze minister mógł powiedzieć, wolę w to nie wchodzić, bo to za śliskie. Za dużo osób mówi, że to jest złe i tak dalej. No, można było potraktować to koniunkturalnie, tak? Politycznie.
Dokładnie tak. Natomiast my oczywiście nie wychodzimy z takiego założenia. Mimo, że tak powiem, w samej Radzie jesteśmy bardzo karceni, patrząc choćby na ciągło to, że tak naprawdę Zielona Razem klub, i, czyli prezydencki klub i Platformy Obywatelskiej, który w tej chwili jest pięcioosobowy, zajmuje wszystkie funkcje, nie dopuszcza członków Prawa i Sprawiedliwości, pomimo, że tak są chwaleni przez prezydenta. No trudno, to jest jakby rzecz...
zielone światełko się zapala jakieś, może ustalicie w końcu jakieś
to zostawiam samym radnym. Mam nadzieję, że zrozumieją ten błąd, który trwa u nas w Radzie Miasta, ale cieszę się, że z kolei jak my, tak, jako ja tak z takiego założenia wychodziłem jako członkowie Prawa i Sprawiedliwości, nie możemy takich rzeczy przekładać na działania dla mieszkańców.
A w wielu miejscach jest to budżet też kompromisowy, patrząc na postulaty różnych klubów w Radzie Miasta, tak? Bo Platforma mówiła o uchwale antysmogowej, czy jakby tam ją nazwać. Okazuje się, że znajdują się na to pieniądze. Pewnie część pomysłów, o których wy mówiliście bardzo wyraźnie, też została ujęta w tym budżecie. Trochę chyba na tym polega konstrukcja budżetowa, żeby on był kompromisowy w jakimś sensie.
Tak? Jak najbardziej. Natomiast może też dlatego, że to jest rok wyborczy. Niektórzy tak wspominają. Więc na pewno jest coś takiego, że wiadomo, w roku wyborczym, i tu trzeba przyznać spryt prezydenta, znowu ma tą umiejętność, żeby w roku wyborczym jakby nie kłócić się, jak najmniej rzeczy odsuwać, co z kolei nie zawsze jest dobre, bo kiedy są trudne sytuacje, są trudne rzeczy, trzeba decyzje podejmować, a nie zostawiać cały rok, no właśnie, tylko na to, żeby wszystkich odobruchać.
Wie pan, czy przeciętni mieszkańcy naszego miasta żyją tym, że będą wybory samorządowe w przyszłym roku, czy póki co to w ogóle do nich nie dociera?
Większość mieszkańców nie, oczywiście. Natomiast
a zaczną się zastanawiać, jak będą... No prezydent jest politykiem w pewnym sensie.
Jeżeli do tego dołożymy kwestię, mówimy o potężnym budżecie, no ale szanowni państwo, transport niskoemisyjny, 150 milionów, czyli zakup nowych autobusów elektrycznych. Od kiedy mówiliśmy?
Ponad ćwierć miliarda to w ogóle.
Łącznie, dokładnie, ale mówimy w przyszłym roku, bo ja chcę też powiedzieć, skąd taka kwota budżetu i skąd kwota tych inwestycji jest. No właśnie między innymi z tego, że te inwestycje były przesuwane z kilku lat. Czy autobusy, czy trasa aglomeracyjna, która miała być już wcześniej wykonywana, 48 milionów złotych. Choć prezydent Kaliszuk niejednokrotnie mówił, że 22. 22 miliony to jest sama budowa, inwestycja związana z wyburzaniem, z odszkodowaniami, to jest łącznie 48 milionów złotych. 700 metrów odcinka drogi, to jeszcze raz wspominam. Kwotowo dalej patrząc, ścieżki rowerowe, ponad 30 milionów złotych w przyszłym roku, które miały być znowu dwa lata temu, bo jak ktoś prześledzi konferencje prasowe prezydenta, dokładnie te same informacje były właśnie na rok 2016 już. To się kumuluje, znowu mówię, w roku wyborczym. Dobrze, że w ogóle robimy, tak? Dobrze, że to jest realizowane wreszcie. No ale dlaczego teraz? No, można sobie dopowiadać. Pewnie mieszkańcy jakby też nie śledzą aż tak bardzo każdy przeciętny mieszkaniec, natomiast ewidentna sytuacja.
Dla mieszkańców najważniejsze jest moment oddania danej inwestycji do użytku, bo wtedy...
To by była w czasie, nie tak jak z Westerplatte, jeździmy, a tam ciągle jeszcze nie wiadomo, czy ona w remoncie, czy już nie.
Wie pan, ja jak przyglądałem się temu, jak wyglądał cały proces inwestycyjny na Westerplatte, to i tak mam wrażenie, że to... Że nieźle się zamknęło w czasie.
Nie, tu uczciwie trzeba przyznać.
Z siłą robót, które zostały wykonane.
Nie można na wszystko narzekać. Ja myślę, że trzeba też pochwalić jakby ten czas, skumulowanie, dosyć duży zakres tych prac.
Pamiętajmy też, że firma, która zajmowała się wykonawstwem, to firma, która owszem specjalizowała się w robotach drogowych, tylko najczęściej robiła odcinki gdzieś poza miastem, jakiejś drogi, gdzie po prostu zamykało się jeden pas, stawiało się światło, sygnalizator jakiś i po prostu ruch był wahadłowy, oni sobie pracowali, oni musieli się borykać z ludźmi przechodzącymi w tom i z powrotem, autobusy i cały ten miejski armagedon. No, tutaj to było wyzwanie. Myślę, że firma też będzie wyciągać wnioski długo z takiej inwestycji.
Cieszę się, że jesteśmy na ukończeniu, natomiast tych kilka mankamentów rzeczywiście jest takich, które i dla miasta, i dla wykonawcy powinny być takim właśnie sygnałem z punktu widzenia bezpieczeństwa. Raz osób poruszających się, pieszych, ale dwa także kierowców.
Czasami też no, nie da się ukryć, że wyszła indolencja kogoś kto wykonywał różne rzeczy, bo ja rozumiem, że dana osoba, która pracuje na budowie, wykonuje polecenia swojego kierownika, no ale jak ktoś mówi, postaw znak w tym miejscu, gdzie zasłonisz sygnalizator świetny, no to dziwię się, że ktoś podejmuje tego rodzaju, bo to alogiczne jest kompletnie. No ale jak widać, takie rzeczy się zdarzają.
Zdarzały się. Pamiętam w weekend już, kiedy był puszczony ruch dla autobusów od strony Wojska Polskiego, bo pamiętamy, że przez cały remont ona była do Wojska Polskiego, to część osobówek już wjeżdżała tak naprawdę. To znowu ludzie, którzy jechali w stronę Wojska Polskiego, widziałem, jak mnie wyprzedzali, przejeżdżając całkowicie na dwa lewe pasy, które właśnie były już pozostawione, jeden dla jeszcze ekipy remontującej, drugi dla MZK. Także tu trochę rzeczywiście było zamieszania.
I powiem panu, że jak rozmawiałem z ludźmi, którzy i mieszkają przy Westerplatte, i pracują tam, mają swoje siedziby, to spotkałem takich, którzy są zachwyceni. Po prostu mówią, że jest genialnie, w końcu tu jest szerzej i tak dalej. Ale są tacy, którzy mówią, a u nich jest szerzej, a u mnie jest mniej szeroko niż było do tej pory. No wiadomo, to tak jest po prostu. No, ktoś jakąś pracę projektową wykonał, tak było zaplanowane, tak zostało wykonane. Natomiast no, zawsze tak będzie, że nie wszyscy będą w 100% zadowoleni.
Dokładnie tak. Natomiast ja cieszę się z kolei, że zatoki zostały przywrócone. To mówią od samego początku, że remont jest potrzebny, natomiast uważam, że likwidacja zatok, tak jak prezydent zapowiadał na samym początku, moim przekonaniu byłaby błędem, korkowałaby tą ulicę Westerplatte. W tej chwili, mimo że trochę przesunięte, ale w ogóle są. I to jest rzecz istotna, najważniejsza. I jeszcze jakby zamykając temat samego tego remontu Westerplatte, bardzo chciałbym podziękować policji, bo z kolei wieczorem, jadąc właśnie w weekend, chyba sami dostrzegli, że tam jest, albo ktoś zgłosił, był postawiony patrol policji, osoba stała też tam, pilnowała, także to ukłon, że jest takie wyjście do przodu.
Ona rzeka, pewnie wszyscy będą mogli jeszcze długo na Westerplatte, natomiast nie da się ukryć, że robi ona wrażenie, kiedy się wieczorem jedzie, to oświetlenie, no jest to zdecydowanie ładniejsza ulica niż była do tej pory. Oczywiście można powiedzieć, że zawsze da się zrobić piękniejszą, tak, i lepszą, natomiast to mówią chyba wszyscy kierowcy, którzy po prostu przejeżdżali, nie zwracali uwagi na detale. Mówią, wygląda świetnie.
Oczywiście, tak? Że tak, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, i to wczoraj też podnosiłem, że Westerplatte raz, a teraz ulica Wyszyńskiego, bo mam wrażenie trochę, że ta część Zielonej Góry, po prostu zachodnia część Zielonej Góry została przez prezydenta zapomniana. Bardzo dużo inwestycji, jak mówimy, ponad 400 milionów na przyszły rok, a w tej części zachodniej naprawdę
Wyszyńskiego też wymaga remontu. No, co tu dużo mówić. Ona właściwie od Zacisza do Kościoła Świętego Ducha jest w stanie fatalnym. Tak.
Panie redaktorze, ma pan rację. Powiem więcej, bo to jest kwestia nawierzchni, ale w moim przekonaniu tam trzeba całkowicie zmienić także i kwestia wjazdów, bo mieszkańcy przyszedł wielu lat, mieszkańcy osiedla Przyjaźni mówią o wjeździe na wysokości ulicy Węgierskiej, na wysokości ulicy Słowackiej, ale jakby dalej pojadąc, gdzie nawierzchnia została już wymieniona, skrzyżowanie z ulicą Godlewskiego obecnie, tak? Czyli ten wyjazd z tych nowych bloków, które są budowane, tam po prostu będzie dramat. W tej chwili jest ciężko.
Ta ulica na pewno nas dogoni, mieszkańców, w którymś momencie, i władze miasta też, w 100%.
O to chodzi. I tu znowu miałem zarzut do pana prezydenta, wczoraj też o tym wspominałem, że skoro już prezydent wyraził zgodę na sprzedaż terenów przy ulicy Zachodniej, gdzie jest nowy blok, przy ulicy Godlewskiego, gdzie tam rzeczywiście były te tereny od dłuższego czasu, będzie dużo więcej samochodów. Już trzeba było wtedy projektować tak, żeby w tym roku już, w 2017, a najpóźniej 2018, przeprojektować tą ulicę Wyszyńskiego z możliwościami wjazdów.
Myślę, że rondo, które tam powstanie, bo teraz już wiemy, że powstanie na tym ultrakolizyjnym jeszcze przecież skrzyżowaniu, podejrzewam, że będzie takim preludium do tego, żeby potem przesuwać się.
Znowu tutaj akurat z jednej strony zgadzam z panem redaktorem, ale ja z kolei mam poważne wątpliwości, bo znowu jak skupimy się tylko na rondzie, a to też będą dosyć duże koszta, to z kolei może być tak, że zapomnimy o tej części do ulicy Łużyckiej i znowu, a jeżeli do Łużyckiej, to zapomnimy o tej części na Godlewskiego. To musi być łącznie robione, to musi być modernizacja całości tamtej.
Już wyobrażam sobie miny mieszkańców Ulubieńców, Osiedla Przyjaźni i tych wszystkich obok, tak, kiedy mają tą ulicę zamkniętą, to co by się tam działo, przecież tam mieszka masa osób.
Tak. Panie redaktorze, pewnie, że tak, ale jakby te oczekiwania ich, są, tych mieszkańców, jeżeli posłuchamy, jakie są, to podejrzewam, że każdy dzisiaj by się podpisał, że tak, trzeba to modernizować. Po pierwsze jest tam niebezpiecznie, po drugie jest bardzo ciężko wjechać, wyjechać, a to jest jedno z najbardziej zaludnionych, zagęszczonych osiedli.
Podejrzewam, że w tej kadencji będzie trudno, ale kto wie, może w przyszłych kadencjach znajdą się na to pieniądze, bo to przecież jak zwykle wszystko będzie się rozbijać o pieniądze, a najmniejsze one na pewno nie będą. Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, kłaniam się Państwu.